zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną pani Kasia Jasiołek. Dobry wieczór, pani Kasiu.
Dobry wieczór.
Za chwilę położymy się na półkotapczanie, a wcześniej zjemy sobie jakąś drobną kolację czy przekąskę na asteroidzie. Co pani na to?
Zdecydowanie asteroidy idealnie nadają się, szczególnie na coś słodkiego, bo one są takie cukierkowe.
Mówimy trochę szyfrem, a to dlatego, że jest pani autorką znakomitej książki Asteroid i półkotapczan. To jest książka najogólniej rzecz biorąc o designie od czasów powojennych. Prowadzi nas pani przez czasy PRL-u. Czy coś można by dorzucić? Czy ta migawka taka jest wystarczająca?
Wystarczająca. Ja dorzuciłabym, że tymi ramami czasowymi jest 45 i 89. W przypadku szkła to są trochę późniejsze lata i w przypadku mebli, w przypadku ceramiki i tkanin nacisk jest położony na te lata pierwsze powojenne, bo to wcześniej się po prostu zaczęto wcześniej robić niż szkło i meble.
No właśnie, bo szkło to raczej lata 70, ten asteroid. Tak, tak. Dla niektórych to może być kosmiczna nazwa, zwłaszcza dla młodego pokolenia, bo kompletnie nie kojarzy się to ze szkłem, a to jest takie bardzo charakterystyczne szkło. Wzór zbudowany ze szklanych krop, takich tworzących nieregularny i niesymetryczny wzór na powierzchni naczynia. Być może wielu słuchaczy w tej chwili oczami wyobraźni widzi takie talerze, czy wazony, popielniczki. Tego było mnóstwo i w przeróżnych kolorach. I to był taki znak firmowy, mam wrażenie, jeżeli chodzi o szkło w latach 70.
Tak, jeżeli chodzi o asteroid, to jest to wzór zaprojektowany przez Jana Sylwestra Drosta, który był projektantem przez wiele lat w Hucie Szkła Gospodarczego Ząbkowice. Dlatego to jest zresztą, jak mi powiedział, jego ulubionym w ogóle własnym projektem. To jest szkło prasowane, wlewane do żeliwnych form i to było zawsze szkło tanie i masowe, sprzedawane także w sklepach GS-u, więc było i do tej pory jest w wielu domach, także poszukajcie.
No tak, a teraz to są unikaty. Wiem, że za takie rzeczy się płaci grube pieniądze. W ogóle za te rzeczy czy artefakty z okresu PRL-u. Oczywiście nie z każdego czasu, bo wiadomo, że lata 80. to raczej już był okres troszkę mniejszego estetyzmu, tak bym to delikatnie nazwała. Natomiast te lata powojenne, lata 50., 60., 70., to mieliśmy naprawdę mnóstwo przepięknych rzeczy, o czym świadczy pani książka.
Wyjątkowo piękne rzeczy powstawały w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, gdzie Wanda Telakowska wokół siebie zgromadziła plastyków projektujących ceramikę, projektujących wybitne tkaniny drukowane, które wyglądają tak nowocześnie, że gdyby laikowi pokazać je, myślałby, że jest to coś zaprojektowanego i stworzonego obecnie. Ta ceramika musiała być inna od tego, co produkowaliśmy w fabrykach na ziemiach polskich przed wojną. Była pozbawiona ozdobników, była bardzo taka organiczna w kształcie, opływowa, bo taki był wtedy światowy trend. Więc to jedne piękne rzeczy, a na Śląsku powstawało w latach późniejszych, od 70. w górę powstawało, bo wtedy mieliśmy już absolwentów po wrocławskiej uczelni, mieliśmy absolwentów, którzy zaczęli projektować w hutach szkło kolorowe, przepiękne, barwione w masie, przepięknie przepuszczające światło. Coś, co teraz kolekcjonerzy uwielbiają i zbierają.
No właśnie, skoro jesteśmy przy Wandzie Telakowskiej, pani poświęca jej w książce bardzo dużo miejsca i słusznie, bo to niezwykle charyzmatyczna postać. I teraz ja bym chciała dokonać coś takiego, co się nazywa w filmie trailer. Ciepłe majtki i Wanda Telakowska.
Tak, Wanda Telakowska była takim ikarem polskiego powojennego wzornictwa, dlatego że ona miała taką ideę, żeby te pięknie zaprojektowane rzeczy trafiły pod strzechy do ludzi, a żeby to się działo w tej socrealistycznej rzeczywistości, to ona musiała najpierw zorganizować Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a potem bronić plastyków tam zatrudnionych, więc często spotykała się z przedstawicielami władz i anegdota książki o ciepłych majtkach była taka, że przed jednym z takich spotkań, na którym Wanda Telakowska spodziewała się, że będzie musiała właśnie się ostro bronić, powiedziała przybyłym, że jeszcze tylko musi zdjąć ciepłe majtki i już idzie do nich. No i to była taka metoda na rozbrojenie panów.
Skuteczna zresztą, bo Wanda Telakowska zrobiła bardzo dużo dla polskiego wzornictwa i myślę, że nawet może należałaby jej się oddzielna biografia.
Tak, zdecydowanie. Dla mnie Wanda Telakowska jest królową polskiego wzornictwa. Była osobą nietuzinkową. Poświęciła całe swoje życie zarówno zawodowe, jak i prywatne tematowi wzornictwa, ponieważ ona przed wojną tworzyła i nawet dostawała nagrody. Natomiast po wojnie nie wróciła już do twórczości artystycznej. Poświęciła się tej swojej właśnie idei tworzenia miejsca, gdzie projektanci projektowaliby rzeczy dla nowego powojennego człowieka, ładne rzeczy.
Właśnie ten nowy powojenny człowiek musiał się odbudować, odbudowywał się z gruzów, najpierw dużo wysiłku włożył, żeby w ogóle było gdzie mieszkać, a potem powstawało wzornictwo. Ja myślę o meblach, o szkle, o tkaninach. Na czym nasi artyści bazowali? Od czego się odbijali? No bo nie było już powrotu do tego, co przed wojną, bo kompletnie nowy ład nastał, ale w latach 50. na przykład były przepiękne meble, moim zdaniem. Ja szczególnie lubię ten okres, te zydelki na przykład, zydelek Sarenka. Meble miały takie bardzo opływowe kształty, one były takie przyjazne dla człowieka. No, teraz próbuję się odtworzyć. Ja nawet mam przyjaciółkę, która sobie specjalnie zamówiła takie zydelki Sarenka, ale to nie jest już to.
To nie jest już to. Teraz w ogóle stolarze tworzą z innego drewna. Wtedy do drewna podchodziło się inaczej. Drzewa ścinało się tylko zimą i one wiele lat sezonowały i może dlatego te drewniane meble z lat 50. są robione zgodnie ze starą sztuką stolarską i dlatego może są trochę inne niż te obecne robione z litego drewna. Natomiast jeżeli chodzi o te meble z lat 50., to zanim jeszcze ruszyły fabryki należące do państwa, to wskrzesiły się działające jeszcze przed wojną spółdzielnie, czyli spółdzielnia Ład i spółdzielnia Żód Torunia. I spółdzielnia Ład, która wcześniej robiła meble dla zwykłego człowieka, ale też robiła meble do instytucji, wiele mebli do instytucji państwowych, jakoś najszybciej jakby zorientowała się, czego potrzebuje człowiek, który otrzymuje mieszkanie 30 metrów dla 3-4 osób. I te meble ładowskie, te krzesełka, właśnie te zydelki, te stoliczki, te gały na książki są takie drobne, takie pasujące idealnie do tamtych wnętrz, ale też przecież obecnie również mieszkamy w takich małych mieszkaniach, to nie jest tak, że nasze wnętrze nagle się rozrosły, więc to były te pierwsze piękne meble, a dopiero potem od lat 60. przemysł zaczął produkować meble i one już rzadko były z litego drewna.
A z tych czasów PRL-u, czyli od tego 45 roku do 80 któregoś, bo takie są ramy czasowe pani książki, który pani zdaniem jest taki najbardziej obfity w piękną twórczość artystyczną w tych różnych obszarach, o których pani pisze?
Ojej, to właśnie zależy od obszaru, bo moim zdaniem najpiękniejsza z tego okresu jest ceramika powstająca, jeżeli mówimy o ceramice produkowanej na masową skalę, o ile w ogóle słowo masowa pasuje do tamtych czasów, bo to jest inna masowość niż obecnie. Więc ceramika to są te wczesne lata 50., od 52 do początku lat 60. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego powstają właśnie te najpiękniejsze rzeczy, które są kierowane do produkcji w fabrykach, a szkło to są zdecydowanie lata 70. Natomiast meble, lata 60., ja lubię ten okres, zanim jeszcze poszliśmy już tak masowo w meblościanki właśnie, czyli lata 70., 80., a mieliśmy te takie bardziej eteryczne mebelki na cienkich nóżkach, które zresztą teraz ludzie zafascynowani wzornictwem PRL-owskim chętnie stawiają sobie w domach, bo jednak meblościanki raczej nie wróciły, tylko te małe mebelki, takie komódki.
A ta fascynacja, pani zdaniem z czego wynika? Fascynacja właśnie designem PRL-u?
Tę fascynację widać u ludzi w wieku 30 lat i starszych i mnie się wydaje, że to jest trochę przesyt masowością. Tutaj jest kilka rzeczy, bo tak, z jednej strony jest to przesyt masowością i taką bezduszną produkcją mebli i tym, że wszyscy mamy znowu takie same mieszkania paradoksalnie jak w PRL-u, bo się meblujemy w tych samych sieciówkach wnętrzarskich. Z drugiej strony, więc wstawienie czegoś takiego sprzed 50-60 lat do naszego mieszkania, kilku takich drobiazgów czy mebli, sprawia, że to mieszkanie jest takie tylko nasze i takie inne, szczególnie, że przy renowacji siedzisk możemy wybrać tapicerkę, więc możemy doskonale dopasować kolor drewna tapicerki do tego, co mamy. Te meble są lekkie, w ogóle się nie zestarzały w większości, więc można wybrać coś, co będzie idealnie współgrało z tym, co mamy. To jest jedna rzecz. Druga to jest chyba ta moda na zero waste, czyli niewątpliwie jest to wyzyskiwanie jeszcze raz rzeczy, które już są i nie potrzeba kupować nowych. To jest też bardzo fajne. Poza tym sentyment. Dużo osób pamięta jednak te, no może nie tyle meble, co właśnie bibeloty, co zastawę stołową z domów swoich babci i sentyment też sprawia, że chętnie to kupują.
W tytule widnieje też słowo półkotapczan. Ja sama przećwiczyłam, spałam na takim półkotapczanie, rozkładałam i składałam, jak byłam dzieckiem. Dzieliłam pokój z bratem, który był bardzo mały. No, myślę o pokoju, nie o moim bracie. On akurat był trochę większy ode mnie, bo starszy. Miał tapczan, więc jakby był uprzywilejowany.
No tak, bez rozkładania.
Ale myślę, że teraz półkotapczany to jest jakiś taki unikat, nie produkuje się takich rzeczy, ale też nikt za tym półkotapczanem specjalnie nie tęskni.
Za półkotapczanem nie, bo wtedy w tamtych czasach nie było właściwie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego były takie próby, ale to nie weszło do masowej produkcji. Teraz dzieci układa się po prostu piętrowo na łóżkach, w ten sposób oszczędzając miejsce. Natomiast w latach 50., 60., 70. długo te piętrowe łóżka, które były już obecne na zachodzie, do nas jakoś nie doszły. Nie było tego piętrowego układania dzieci. Ani przemysł meblarski tamtych czasów nie podchwycił tego pomysłu, ani spółdzielnie, więc myślę, że to jest teraz nasza metoda na wyzyskanie większej ilości miejsca w pokoju dziecięcym. Natomiast półkotapczan rzeczywiście chyba nie wrócił, chociaż nie można mu praktyczności odmówić. Zajmuje mało miejsca w dzień i można na nim spać w nocy.
A w dzień stawiamy różne rzeczy. Pamiętam, książki miałam, jakieś zabawki oczywiście, więc dwa w jednym, można by
wszystko
powiedzieć.
Wszystko pod ręką.
Tak, wszystko pod ręką. Natomiast no, jeżeli chodzi o walory estetyczne, to raczej tutaj było to dyskusyjne. Zresztą chyba w latach 80., może pod koniec 70., zaraz mnie pani sprostuje, nastąpiło takie załamanie tego designu i weszliśmy w okres brzydoty, nazwijmy rzecz po imieniu. Z czego to wynikało?
Tak, rzeczywiście jest tak, że mamy taką zapaść w ogóle w naszym wzornictwie w tych latach 80. i 90. Pamiętamy wszyscy czarne meble, taką wprowadzoną do domu biurowość, taką chyba rozumianą jako nowoczesność, czyli nawet wertykale zamiast zasłon, szare wykładziny, czarne meble, potem białe meble, te meblościanki w kształcie takim trumiennym lekko. Była też wtedy moda na kolorowe ściany po tych latach, kiedy nie bardzo sklepy zaopatrzone były dobrze w różne kolorowe farby. Myślę, że tak rozumieliśmy nowoczesność. Tak jak po wojnie weszliśmy w tę nowoczesność z pikasiakami, z tymi takimi abstrakcyjnymi tkaninami i mozaikami na ścianach w restauracjach i tymi metalowymi krzesełkami, z których potem dekadę później też się śmiano. To myślę, że te nasze połotransformacyjne lata to są lata designu, który rozumieliśmy jako taki zachodni i nowoczesny, podpatrzony w tych filmach z lat 80. amerykańskich trochę.
No tak, a z kolei po wojnie, w latach 50. czy w latach 60., kiedy szczelna była ta nasza żelazna kurtyna i nie było jakiejś wymiany myśli czy wymiany estetyki między krajami, zwłaszcza między Zachodem, no nasi artyści tworzyli piękne rzeczy. Czego oni czerpali wzory? No nie było możliwości wyjazdów, czy jeszcze ta powojenna estetyka, bo to przecież byli ludzie, którzy się urodzili przed wojną, już przed wojną tworzyli. Myśli pani, że to był taki łącznik, że powstawały tak ładne rzeczy?
Powojenna estetyka już się w ogóle nie sprawdzała. Nasi artyści rzeczywiście, na przykład twórcy figurek porcelanowych z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nie bardzo mieli wzorce, bo wcześniej mieliśmy te baletnice i tego typu figurki, żadna nie była nowoczesna. Natomiast artyści akurat projektujący rzeczy użytkowe mieli jakiś tam wgląd w to, co działo się za granicą, ponieważ mieliśmy centralę handlu zagranicznego, a państwu zależało na tym, żeby jak najwięcej tych naszych dóbr, także produkowanych do mieszkań, przeznaczyć na eksport i oczywiście zyskać dewizy. W związku z tym zdarzało się, to wiemy z opowieści projektantów, że na przykład centralą handlu zagranicznego, która odpowiadała za handel szkłem i ceramiką, był Minex, który miał siedzibę w Warszawie, i z dyrektorami Minexu zdarzało się projektantom na przykład jeździć na zagraniczne targi, a czasami także do hut szkła i do fabryk, i mogli sobie coś tam podpatrzyć. A drugim takim miejscem, do którego wpadali projektanci raz w miesiącu na te komisje takie zatwierdzające im wzory do produkcji, był właśnie Instytut Wzornictwa Przemysłowego, i wszyscy z rozrzewnieniem wspominają doskonale zaopatrzoną bibliotekę Instytutu, w której były w tamtych czasach czasopisma zagraniczne i literatura zagraniczna dotycząca projektowania. Więc kto znał języki, mógł się tam zaszyć przy okazji wizyty w Instytucie i sobie trochę popatrzeć.
Ja wiem też, że te nasze produkty były chętnie kupowane za granicą, zwłaszcza chyba porcelana, tak? Szkło.
Tak, porcelana, szkło. No figurki na przykład bardzo chętnie, serwisy też. Bardzo dużo szkła schodziło całymi wagonami, sprzedawaliśmy. To nie były jakieś małe zamówienia. Firmy przyjeżdżały z całego świata. Skandynawia zamawiała we wspomnianej tutaj hucie szkła Ząbkowice. Zresztą Ząbkowice eksportowały swoje szkło, znalazłam kiedyś taką informację, do chyba 40-50 krajów w którymś momencie. Więc rzeczywiście dużo tego naszego szkła i porcelany i ceramiki generalnie jest rozsiane po całym świecie.
A jakby pani oceniła design współczesny? Czy my idziemy w dobrym kierunku?
Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że jest coraz więcej, z moich obserwacji wynika, bo ja też interesuję się współczesnym polskim wzornictwem, z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie urządzający pierwsze, drugie mieszkania starają się zwracać w stronę tego wzornictwa, które powstaje w polskich fabrykach, które przetrwały lub jakoś tam zostały reaktywowane, ale też od ludzi, którzy na małą skalę we własnych manufakturach robią różne rzeczy, tkają, robią ceramikę, wytwarzają nawet szkło we własnych pracowniach, co jest o wiele bardziej karkołomne niż w przypadku ceramiki. Jak się pójdzie na jedne, drugie targi wnętrzarskie, których jest obecnie coraz więcej w różnych miastach Polski, to widać, jakie tam tłumy się przewalają i z jakimi torbami zakupów stamtąd wychodzą, na prezenty dla siebie, do jedzenia, powracają z tego, co, jak rozmawiam z twórcami tych marek, na przykład ceramicznych, bo ich jest akurat tych ceramicznych jest bardzo dużo, to klienci wracają i dokompletowywują sobie serwisy wcześniej kupione, kupują też serwisy na prezenty ślubne, już właśnie nie z dużych manufaktur zagranicznych, tylko od polskich rękodzielników, którzy na przykład w 3 osoby robią takie rzeczy u siebie w pracowni.
To bardzo dobry kierunek. Bardzo też pani dziękuję za książkę, bo to jest taka podróż sentymentalna przez czasy PRL-u. Można sobie odtworzyć, kto żył, czy urodził się i pamięta, jak to wszystko wyglądało, ale też odświeżyć to, jak też ten design wyglądał i że był rzeczywiście na sporym poziomie i że ta komuna miała jednak różne odsłony, również takie ładne.
Tak, to prawda. Zresztą w ogóle myślę, że jest mała świadomość taka, że w ogóle przedmioty otaczające nas są przez kogoś zaprojektowane. Ja chciałam pokazać tutaj ludzi, którzy zaprojektowali te rzeczy. No niestety jest tak, że te nasze fabryki, jak poupadały, to nie została często zachowana dokumentacja, więc nigdy się prawdopodobnie nie dowiemy, kto zaprojektował niektóre piękne rzeczy, ale co do wielu rzeczy wiemy, kto był ich autorem i warto mówić i wspominać.
Pani Kasiu, wiem, że wzornictwo to też jest dla pani ogromna pasja, czego owocem jest książka Asteroid i Półkotapczan i pewnie jakieś kolejne się szykują.
Szykują się kolejne, cały czas będę obracać się w tej samej tematyce, nie mogę na razie zdradzić, jaka będzie kolejna, ale spotykam się z żyjącymi jeszcze projektantami z dziedziny wzornictwa szeroko pojętego polskiego, tamtego okresu. Cały czas jestem myślami w tamtym okresie.
W takim razie czekamy na kolejne książki. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Kasia Jesiołek jest autorką książki Asteroid i Półkotapczan.
Dziękuję.
Bardzo zachęcam do przejrzenia przynajmniej, jeżeli ktoś już nie chce czytać, czy nie lubi, to duża frajda też dla oczu. Dziękuję, Iwona Dębska. Dobrej nocy życzę. Słyszymy się za tydzień o stałej porze.
Zakręceni wokół sztuki.